Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Z głębokości wołam do Ciebie, Pan. Panie mój, słuchaj głosu mego.
Papież przyjął przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy Stolicy Apostolskiej. Jutro odbędą się beatyfikacje 8 męczenników hiszpańskiej wojny domowej. Rozpoczniemy od aktualności watykańskich, przybliżymy okoliczności męczeństwa tych sług Bożych. W 40. rocznicę podpisania Soborowej Deklaracji Nostra Aetate moim i Państwa gościem będzie przewodniczący Komisji Dialogu Międzyreligijnego Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. 28 października na magazyn zaprasza ksiądz Józef Polak.
Aby się Ciebie bał.
Benedykt XVI przyjął przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy Stolicy Apostolskiej, ambasadora Nikołaja Sadczikowa. Audiencja zbiegła się z wizytą w Moskwie arcybiskupa Giovanniego Laiolo. Watykan zabiega o nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych z Rosją, które do tej pory ustalone są na szczeblu przedstawicielstw. Otwartość w tej kwestii wyrażało ostatnio także rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Problemem w relacjach dyplomatycznych jest wzajemne nakładanie się w Rosji spraw o charakterze politycznym i religijnym.
Jutro wieczorem w Bazylice Watykańskiej odbędzie się beatyfikacja José Tapiesa Sirvanta i 6 księży z diecezji Urżel w Katalonii, którzy ponieśli męczeństwo w czasie hiszpańskiej wojny domowej 13 sierpnia 1936 roku, mówi postulator ich procesu beatyfikacyjnego ksiądz Romualdo Rodrigo.
Można by opowiedzieć wiele zdarzeń ukazujących ich siłę ducha i radość z cierpień dla Chrystusa. Zostali skazani na śmierć w zbiorowym procesie, bez żadnej możliwości obrony i tylko dlatego, że byli księżmi. W otoczeniu znacznych sił bezpieczeństwa pieszo prowadzono ich główną ulicą miejscowości La Pobla de Segur, aż do ciężarówki, która wywiozła ich na miejsce męczeństwa. Jeden z nich, konkretnie José Tapies, pierwszy na liście, uprzejmie kłaniał się kapeluszem ludziom stojącym na chodnikach. Gdy wsadzono ich na ciężarówkę, nadal ten gest powtarzał. Stojąc z radością, pozdrawiał wzruszonych ludzi, póki jeden z żołnierzy nie uderzył go w plecy, zmuszając, by usiadł. Gdy przybyli na miejsce męczeństwa, musieli przejść aż pod mur cmentarza leżącego na wzgórzu. Jeden z księży zdjął buty, mówiąc: Chrystus boso wszedł na Kalwarię, ja też tak powinienem. Gdy ustawiono ich w rzędzie pod murem, jeden poprosił o głos. Zwracając się do plutonu egzekucyjnego, powiedział: mam tu 100 peset, podzielcie je między siebie, bo ja wam przebaczam. Niech żyje Chrystus Król. Wszyscy kapłani tak krzyczeli: niech żyje Chrystus Król. Pluton tymczasem, nie żałując kul, wykonał egzekucję. Na ziemi zostało 7 męczenników.
Hiszpańską męczenniczką z 1936 roku jest również siostra Maria de los Angeles Hinart Marti. Także ona zostanie beatyfikowana jutro wraz z 7 kapłanami, mówi postulator jej procesu beatyfikacyjnego ojciec Bartolomeo Mas.
20 lipca 1936 roku w związku z prześladowaniem religijnym przełożeni zakonni zobowiązali siostry do opuszczenia klasztorów z uwagi na bezpośrednie zagrożenie porwaniami. Siostra Maria de los Angeles schroniła się w niedalekim domu jednej z rodzin. Po donosie portiera oprawcy jej szukali, jednak mimo skrzętnego przetrząśnięcia budynku nie zdołali jej znaleźć. W zamian wyprowadzili więc jedną z kobiet. Gdy tylko siostra Maria zdała sobie z tego sprawę, wyszła ze swej kryjówki i krzyczała za komunistyczną bojówką: zostawcie tę kobietę, ona nie jest zakonnicą, jedyną siostrą w tym domu jestem ja. Tak przyznała się, że jest zakonnicą i ocaliła życie tej kobiety. To było 25 sierpnia 1936 roku. W dzień później ją zastrzelili.
O sługach Bożych, José Tapiesie Sirvancie i 6 towarzyszach oraz siostrze Marii de los Angeles mówili postulatorzy ich procesów beatyfikacyjnych księża Romualdo Rodrigo i Bartolomeo Mas. Ich beatyfikacja odbędzie się jutro wieczorem w Bazylice Watykańskiej.
Będziemy się radować, będziemy się radować. Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu.
Równo 40 lat temu, 28 października 1965 roku, na Soborze Watykańskim II Paweł VI podpisał deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra Aetate. Dzisiaj gościem w studiu jest ksiądz arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gondecki. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże arcybiskupie, w Watykanie i nie tylko w Watykanie, na całym świecie świętowany jest właśnie jubileusz Nostra Aetate. Podkreśla się znaczenie tego dokumentu. To w sumie 4 strony. Dlaczego jest taki ważny?
Ten dokument, chociaż on jest najkrótszy z dokumentów Soboru Watykańskiego II, ma przełomowe znaczenie właśnie dlatego, że zupełnie w inny sposób ujmuje stosunek religii chrześcijańskiej, a w szczególności katolicyzmu, do innych religii. Początek formułowania się tego dokumentu właściwie nie dotykał innych religii w ogóle. Dotykał sprawy judaizmu i stosunku Kościoła katolickiego do judaizmu. Takie były te pierwsze impulsy i przesłanki, które wychodziły ze strony żydowskiej. Dopiero później rozbudowano go, poszerzono na stosunek Kościoła katolickiego do innych religii. Stał się dokumentem dialogu międzyreligijnego, ale pierwszym impulsem to była właśnie sprawa Holokaustu i wynikające z tego konsekwencje dla refleksji Kościoła katolickiego nad relacjami z judaizmem. I dzisiaj, gdy rozwija się teologia religii, to też ona, idąc śladami Nostra Aetate, nie może być traktowana w taki sposób, że Kościół katolicki odnosi się do wszystkich innych religii, tak jak i do judaizmu, tylko że z judaizmem łączą go zupełnie specjalne relacje, nieporównywalne do wszystkich innych religii i o wiele ściślejsze aniżeli z innymi religiami. A to choćby właśnie dlatego, że korzenie chrześcijaństwa znajdują się w judaizmie, że stamtąd Jezus Chrystus, stamtąd Najświętsza Maria Panna, stamtąd także Stary Testament. Wiele tych łask, które myśmy otrzymali za pośrednictwem samych Żydów, przez co dokument formułuje ten specjalny stosunek do judaizmu w taki sposób, że religia żydowska nie jest religią zewnętrzną, tak jak inne w stosunku do chrześcijaństwa, tylko religią wewnętrzną. I to zostało podniesione potem także przez Ojca Świętego w synagodze większej tutaj w Rzymie. W zasadzie, gdy myślimy o tych 40 latach i o dokumencie, to przede wszystkim staramy się podkreślić to, że jego najważniejszy wymiar dotyka stosunku Kościoła katolickiego do judaizmu.
Tak też w jednej z niedawnych wypowiedzi podkreślał kardynał Kasper. Zwrócił uwagę, że właściwie przesłanie Nostra Aetate można by syntetyzować w 2 słowach. Nie i tak, nie dla antysemityzmu i przejawów antysemityzmu, natomiast tak dla wspólnych korzeni.
Ja bym odwrócił ten porządek, dlatego że najpierw jest pewna rzeczywistość pozytywna, taka, która powinna być zarysowana, mianowicie, która by oddawała faktyczne związki Kościoła z judaizmem, a potem te konsekwencje jakby drugorzędne, które wynikają z tych związków i powinny być brane pod uwagę w aktualnym odniesieniu się chrześcijan do Żydów.
W tych 40 latach były wielkie postacie dialogu, które właśnie choćby do podpisania tej deklaracji dużo się przyczyniły na Soborze Watykańskim II, ale także i później. Jedną z takich postaci był Jan Paweł II, pamiętna wizyta przywołana przez księdza arcybiskupa rzymskiej synagodze. Podczas swej pierwszej wizyty w Kolonii Benedykt XVI również odwiedza synagogę tamtejszą.
Gdybyśmy popatrzyli na te wielkie postacie dialogu, poczynając od kardynała Willebrandsa i od Bea i od wszystkich tych, którzy przyczynili się do jej powstania i potem do rozwoju, to na pewno postać Ojca Świętego Jana Pawła II jest kapitalnej wagi, nieporównywalna do żadnego nawet z tych, którzy formułowali ten dokument, ponieważ dla przykładu ostatnio wydaliśmy właśnie na 40-lecie Nostra Aetate wszystkie teksty Jana Pawła II dotyczące Żydów i judaizmu i tych tekstów zebrało się ponad 200. Kto wie, czy w ciągu tych 2000-leci którykolwiek z papieży miał tego rodzaju wkład, przetasowanie tych relacji tak, żeby one oddawały powszechne braterstwo, które jest u początku ludzkości, z zamiaru Bożego, i powszechne braterstwo, które powinno pojawić się jako cel i koniec ludzkości, także z zamiaru Bożego, z tego tytułu, że jednak obraz Boży jest złożony we wszystkich ludziach.
Ten czas 40 lat zaowocował również wieloma publikacjami, które, no cóż, przyczyniły się do większego poznania, co za tym idzie, ułatwiają dalszy dialog. Z drugiej strony widzimy, że sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej nie zawsze jest taka usłana różami. Nie brak trudności wobec rozmów, które idą na przykład co do statusu chrześcijan w Ziemi Świętej, co do praw podatkowych. Właśnie, perspektywy dialogu obecnie. Gdzie można szukać punktów nadziei, źródeł nadziei?
Gdy idzie o Ziemię Świętą, to istotnie stanowi ona w tym wymiarze politycznym w tej chwili pewną trudność dla klimatu dialogu. A to dlatego, że ludzie powołują się czy patrzą na konkretne pociągnięcia danego rządu i to identyfikują z judaizmem, czyli przenoszą tę sytuację na sytuację religijną. To spowodowało na przykład ostatnio, że gdy zaproponowano na konferencji Episkopatu Holenderskiego przyjęcie Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Holandii, sprawa została powstrzymana chwilowo właśnie z uwagi na sytuację polityczną. Mówią, że ludzie nie zrozumieliby, dlaczego w tym momencie, gdy im się wydaje, że pociągnięcia rządu tego konkretnego są niesłuszne w stosunku do Palestyńczyków, dlaczego Kościół katolicki w Holandii miałby przyjmować właśnie Dzień Judaizmu. Ale w sumie trzeba bardzo mocno rozróżniać Ziemię Świętą jako część tego dziedzictwa nie tylko duchowego, ale i materialnego Żydów, co jest dla nich, powiedzmy, rzeczą prawie tak ważną jak kwestia Holokaustu. Odróżniać od tego, co niesie ze sobą aktualna sytuacja polityczna i nie mieszać tych porządków ze sobą. Dla nas Ziemia Święta ma duchowe znaczenie i przede wszystkim właśnie tym duchowym się odnajduje chrześcijaństwo. Lecz te trudności, jakie spotykają także chrześcijanie w Ziemi Świętej, są też przykładem tego, że polityczne rzeczywistości mogą o wiele utrudnić sam dialog religijny, chociaż podczas wczorajszego spotkania tego porannego Komisji do Spraw Dialogu Religijnego z Żydami z Izraela, z Ziemi Świętej, ci przedstawiciele, którzy brali udział w naszym spotkaniu, mówili, że właśnie dziwnym zbiegiem okoliczności ten czas jest najlepszym pod względem klimatu dialogu i że 43 grupy dialogu istnieją w obecnym czasie w Izraelu, które bardzo dobrze komunikują między sobą i są bardzo zadowoleni z klimatu dialogu religijnego, jaki w tym czasie panuje. Czyli praktycznie trudności natury politycznej jakoś na szczęście nie rzutują do tego stopnia na relacje religijne między wszystkimi wyznaniami, także religiami w Izraelu, tak, ażeby torpedowały samego ducha dialogu.
Ksiądz arcybiskup wczoraj uczestniczył właśnie rano w spotkaniu Komisji Dialogu Międzyreligijnego. Później po południu był akt uroczysty z papieskim przesłaniem upamiętniający 40-lecie Nostra Aetate. Klimat świętowania.
Tak, co dotyczy tego spotkania porannego, czyli samej Komisji do Spraw Dialogu Religijnego z Żydami, to wydaje mi się, że to, co najważniejsze zostało zauważone, to kwestia pierwsza, czyli konieczność przygotowania jakiejś poważniejszej teologii katolickiej judaizmu, czyli jak się zapatrujemy na judaizm, jak wygląda chrystologia w kontekście judaizmu, jak wygląda eklezjologia, jak soteriologia, jak potem konkretne terminy teologiczne powinny być interpretowane w kontekście dialogu, tak żeby miały spójną i równą treść dla wszystkich tych partnerów. Ta pierwsza rzecz, czyli teologia dobrze ustawiona, od samego początku mi się wydawała rzeczą zasadniczą i najważniejszą. Dlatego taką propozycję też złożyłem kardynałowi Kasperowi i temu zgromadzeniu. To zostało podjęte i kardynał mówi, być może nie tak szybko, ale postaramy się stworzyć najpierw komisję przygotowującą tego rodzaju opracowanie teologiczne, które byłoby podobne do tego, jakie komisja biblijna przygotowała, zatytułowane Lud Izraela i jego święte pisma. Więc mniej więcej coś podobnego, takiego, co dawałoby światło Kościołowi katolickiemu na całym świecie i stanowiło odskocznię taką pewną i fundament pewny do samego dialogu właśnie w kontekście tych terminów, które potem ostatecznie nie idą wszystkie tak łatwo, żeby nie spotykały punktów spornych, bo kwestia misji katolickiej na przykład zawsze będzie wywoływać ze strony żydowskiej opór. Więc jak to jest rozumiana ta misja? Czy Kościół ma obowiązek misyjny w stosunku do Żydów, czy nie ma obowiązku misyjnego? Są bardzo poważne kwestie teologiczne, które powinny być jasno też zadeklarowane ze strony tutaj Stolicy Apostolskiej i przynieść pewne światło także nam i punkt odniesienia, który byłby stabilny. Druga rzecz to były kwestie większego przepływu informacji między poszczególnymi krajami, a tutaj Komisją do Spraw Dialogu Religijnego z Żydami i wreszcie te przyszłe perspektywy, czyli co należałoby w przyszłości zrobić, żeby sprawa szła do przodu bardziej wartko. Więc to były takie trzy zasadnicze tematy, które zajmowały to przedpołudniowe posiedzenie Komisji do Spraw Dialogu Religijnego z Żydami. Natomiast wieczorem był tylko akt komemoracyjny, czyli raczej świętowanie, w którym wziął udział i kardynał Kasper wprowadzający w dyskurs i kardynał Lustiger oraz rabbi Dawid Rosen z Izraela, z ortodoksyjnych Żydów. Jeden i drugi przedstawił referat, ten pierwszy bardziej trzymający się wizji teologicznej, takiej szerokiej, to znaczy starającej się pokazać, że między Żydami, judaizmem a katolicyzmem istnieją wspólne wyzwania, wspólne zadania, wspólna obrona wartości, także wiele przesłanek do jedności, do wspólnego działania i że to wszystko razem w Bożym planie zbawienia się mieści. Natomiast Dawid Rosen bardziej poszedł w pragmatykę, czyli w to, jakie konkretne poczynania miały miejsce w ciągu tych 40 lat jako owoc Nostra Aetate i w jaki sposób przyczyniły się znacząco do serdeczniejszego odniesienia się Kościoła katolickiego do Żydów i odwrotnie.
Nawiązaliśmy również do tych uroczystości w Watykanie. Nie sposób zupełnie pominąć uroczystości w Polsce, bo wszak tych sesji było bodaj 5.
Tak, były 4, będzie 5, to znaczy i w Lublinie, w Warszawie, w Poznaniu i w Toruniu, a będzie jeszcze w Olsztynie. Także to, co myśmy mogli zrobić, to zrobiliśmy, żeby świadomość o tym drobnym wymiarze rozległości dokumencie rozprzestrzeniła się także w Kościele katolickim w Polsce. Żeby najpierw kandydaci do kapłaństwa, potem sami kapłani, potem także osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy mogli faktycznie reflektować nad tym, nad czym często przechodzą zupełnie bezrefleksyjnie, nie zdając sobie sprawy z tego, w jakim momencie właściwie jesteśmy i jak wiele zostało rozwinięte i jak wiele dojrzało w myśli Kościoła od tamtego czasu, od 40 lat, kiedy została formułowana Nostra Aetate.
40 lat od podpisania na Soborze Watykańskim II deklaracji Nostra Aetate. Gościem w studiu był ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, zarazem przewodniczący Komisji do Spraw Dialogu Międzyreligijnego Episkopatu Polski. Serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, serdecznie dzięki też.
Pan, mym pasterze, niczego mi nie braknie. Ułożył mnie w rzęsistej trawie, daje mi spocząć u źródlanej wody. Rzeźwia moją duszę, prowadzi mnie po prostych ścieżkach. Dla swego imienia.
W piątkowym magazynie wieczornym z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.